Naszym gościem jest pani profesor Urszula Dudziak, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Psycholog, teolog, pracownik dydaktyczno-naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Też koordynator zespołu, który przygotowuje podręczniki do życia w rodzinie. Tutaj też i wspiera się pani oceną Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani profesor, telefonuję z racji tego, że pojawiają się różnego rodzaju czy ulotki, czy można powiedzieć różnego rodzaju materiały edukacyjne, no, które powinny wszystkich zadziwić. Niektórzy rodzice mówią, że to bez ich zgody. Pytanie też, czy też zgoda dyrekcji szkół, że, bo w naszym dzienniku czytam, deprawatorzy u drzwi, pani Anna Ambroziak pisze, że w ten sposób resort edukacji narodowej reaguje na adresowaną do gdańskiej młodzieży broszurę skażoną ideologią gender. Ulotka proponuje m.in. pigułkę dzień po, masturbację czy koncepcję płci kulturowej. Władze Gdańska tłumaczą, że broszura jest opracowana w ramach programu edukacyjnego stanowiącego część miejskiego programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020. Wiemy, że też zareagowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrekcja nie ma prawa bez zgody rodziców rozpowszechniania materiałów edukacyjnych i organizacji zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w szkołach. Jak pani ocenia takiego rodzaju działania? Bo tak trochę jakby pod jakąś przykrywką, wbrew rodzicom, wbrew też temu, co dziś słyszymy, mówi Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Odnosząc się do oceny tychże działań, chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na wstępie, że seksualność to wartość. I tak też powinna być przez wszystkich traktowana. Seksualność to sposób wyrażania miłości. Dzięki właśnie seksualności mamy więzi małżeńskie, mamy dzieci, mamy rodzinę, mamy możliwość wzajemnego uzupełniania się jako mężczyzna i kobieta, obdarowania się sobą nawzajem. Seksualność jest więc błogosławieństwem dla pojedynczego człowieka, dla społeczeństwa, dla całego rodzaju ludzkiego. Tymczasem wiele osób usiłuje banalizować seksualność, trywializować ją, degradować, poniżać, czego się po prostu czynić nie godzi. Wychowanie czy edukacja to nie demoralizacja, to nie prawienie ucznia. Źle wykorzystana seksualność nie jest błogosławieństwem, ale jest przekleństwem. Ona prowadzi do przestępczości seksualnej, ona prowadzi do uzależnień, prowadzi nie do życia, nie daje życia, nie rodzi miłość, ale jest okazją do urzeczowienia człowieka, pomniejszenia człowieka, zdegradowania go do rangi narzędzia. Jest też powodem śmierci, czy poprzez zabijanie człowieka w okresie prenatalnym, czy poprzez szkodzenie własnemu zdrowiu, czy też poprzez choroby weneryczne ze względu na przekazywane drogą płciową, ze względu na brak powściągliwości seksualnej, a wprost przeciwnie, rozwiązłość seksualną. To także gwałty, to także zniszczenie środowiska rodzinnego i różnego rodzaju zaburzenia jednostki i zaburzenia relacji. Nie możemy dopuścić, aby tak była traktowana seksualność, aby do tego prowadziła. Chciałabym też zwrócić uwagę na potrzebę odpowiedzialności osób, które próbują zajmować się sprawami związanymi z edukacją i wychowaniem. Weźmy przykład. Nie wystarczy mieć serce, by być kardiochirurgiem i prowadzić operację na otwartym sercu. Nie wystarczy mieć poczucie własnej seksualności, bycie kobietą lub bycie mężczyzną, by prowadzić właściwe zajęcia, czy to edukacyjne, czy to wychowawcze względem dzieci i młodzieży. Do tego typu zajęć też trzeba mieć określone przygotowanie. Do pisania różnego rodzaju broszur, książek, artykułów trzeba mieć kompetencje. przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia zajęć, wychowania do życia w rodzinie jest odbycie konkretnych studiów. Są to studia interdyscyplinarne, na których są takie elementy jak psychologia, jak pedagogika, jak fizjologia, jak etyka, dlatego że oddziaływanie wychowawcze w aspekcie życia seksualnego powinno uwzględniać poszczególne dyscypliny, nie powinno być redukowane tylko do jednej z nich, ale powinno uwzględniać wieloaspektowość. I osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania, nie mają odpowiednich studiów w tym zakresie, zwłaszcza nie mają orientacji w zakresie rozwoju psychicznego czy psychoseksualnego dziecka, no, nie powinny zajmować się czy rościć sobie prawa, uzurpować sobie prawa do tego typu stawiania propozycji, do tego typu nauczania. Co więcej, odpowiedzialność nauczycieli wychowania do życia w rodzinie jest bardzo wielka ze względu na to, że oni mają za zadanie i uwzględniają integralność ujęcia ludzkiej seksualności. Człowiek to przecież ciało, psychika i duch, to także relacje społeczne, a więc w całym kontekście, zarówno nie tylko somatycznym, ale także psychologicznym, ale także duchowym, moralnym, etycznym, społecznym, powinna być ujmowana seksualność. I ja bardzo ubolewam nad tym, że niektórzy chcą zastąpić rodzica w odpowiedzialności wychowawczej za własne dziecko. Niektórzy chcą zastąpić kompetentnego i przygotowanego nauczyciela. Niektórzy proponują materiały, uchylając się całkowicie od ich oceny, od ich recenzji. Materiały dopuszczone do użytku szkolnego muszą mieć i zazwyczaj nie jest realne, aby zostały dopuszczone, jeżeli tego nie ma. Trzy pozytywne opinie rzeczoznawców, zarówno merytoryczne recenzje, jak i recenzję językową. Tymczasem broszury, którymi czasem niejednokrotnie właśnie ostatnio dosyć często zarzucani są młodzi ludzie, nie są poddawane ocenie takiego kryterium. Szkolne podręczniki, z których uczą się dzieci, tego typu kryteria muszą spełnić, poprawności merytorycznej, poprawności językowej. Są zespoły, które to oceniają i myślę, że w przypadku nauczyciela, w przypadku wychowawcy konieczna jest odpowiedzialność podobna jak w zawodzie lekarza, gdzie istotnym zadaniem jest po pierwsze nie szkodzić. Mam poczucie, że autorzy materiałów, które ostatnio usiłuje się przekazywać dzieciom, takiej odpowiedzialności nie mają. Byli uczeni, którzy próbowali zastanawiać się, co jest przyczyną tego, że zamiast nauczania, zamiast wychowania dzieci, niektórzy sięgają po środki demoralizacyjne i deprawacyjne.
I pani profesor, czasem tak jest, że się zasłaniają, bo to kwestia profilaktyki, edukacji, że to specjaliści, że no, żeby młodzież tego nie robiła samodzielnie, na przykład w internecie, zapominając chociażby o tym, tak jak pani profesor mówi o ludziach, którzy są do tego przygotowani, i co więcej, do praw rodziców do wychowania swoich dzieci w zgodzie z ich przekonaniami. O tym nawet mówi przecież Konstytucja. Mamy do tego prawo, tak wygląda, jakbyśmy mieli walczyć. A kwestia edukacji, kwestia szkoły to nie jakiś stragan, to nie jakaś ulica, na której każdemu można wcisnąć, co się chce, prawda, do ręki, jakąkolwiek ulotkę.
Tak, co więcej, w przypadku nauczyciela no, jest to osoba, która no, przechodzi też określone rozmowy kwalifikacyjne i myślę, że też wiele aspektów powinien dyrektor szkoły, na wiele aspektów powinien zwrócić uwagę, chociażby też i kompetencje, ale i dojrzałość osobową, żeby powierzyć zajęcia tego typu. Co więcej, w przypadku zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie, w ustawie mamy zalecenie, by nauczyciel prowadzący te zajęcia spotkał się z rodzicami, przedstawił program, który zamierza realizować. Są konkretne podstawy programowe, które właśnie zespół...
Czyli ważne, żeby to się też odbywało w sposób jawny, prawda?
Tak, to jest obowiązek. A więc podstawy programowe, program, dalej ma nauczyciel przedstawić książki. A więc rodzice poznają nauczyciela, poznają też materiały, z których nauczyciel chce prowadzić zajęcia. Nie można od tak sobie zarzucać szkół, czy instytucji, czy w ogóle dzieci i młodzieży, dając im do rąk materiały niesprawdzone, materiały niezatwierdzone, co więcej, materiały szkodliwe. Te, w których nie ma tego integralnego ujęcia, nie ma ujmowania seksualności w aspekcie etycznym, w zgodzie z normami społecznymi, obyczajowymi. Nie ma, co więcej, dostosowania do wieku dziecka. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku edukacji należy realizować i podporządkować się pewnym zasadom. Pierwszą właśnie z tych zasad jest indywidualizacja nauczania, a więc poszczególne treści mamy dostosować do wieku, poziomu rozwoju, do potrzeb konkretnego dziecka. Co więcej, treści intymnych nie należy przedstawiać w sposób publiczny. Jeżeli bywają jakieś indywidualne, konkretne potrzeby czy problemy, to wskazana jest rozmowa z jedną konkretną osobą, a nie roztrząsanie problemów, trudności na forum całej klasy. Zazwyczaj nauczyciele znają te zasady, bo pedagogika te zasady formułuje. Psychologia ukazuje też poszczególne etapy rozwoju psychoseksualnego i z tymi etapami też się trzeba liczyć. A więc bardzo dobrze, że do takiego przedmiotu nie będzie dopuszczony nauczyciel, czy ewentualnie rodzice nie będą korzystać z przekazu nauczania niezgodnego z wartościami, którymi żyją, które uznają, które przekazują swojemu dziecku. Nie może bowiem być braku kongruencji, czyli niezgodności pomiędzy tym, co dziecko poznaje w szkole, a tym, co poznaje właśnie w domu rodzinnym. Nie może być w jednym miejscu wychowania, a w drugim miejscu demoralizowania. I szkoła, obowiązkiem szkoły jest czuwać nad tym, aby dziecko było wychowywane, a bardzo istotną, naczelną zasadą wychowania jest właśnie troska o dobro dziecka. Nie jakieś partykularne interesy, nie jakieś zarobki z tytułu sprzedaży określonych książek, ulotek, materiałów czy środków antykoncepcyjnych, czy może jakichś materiałów pornograficznych. Nie jest słuszną rzeczą, żeby edukacją, nawet taką przygodną, przypadkową, organizowaną gdzieś w różnych innych instytucjach publicznych, aniżeli szkoła, zwoływanych chociażby przez właśnie prezydenta miasta czy radę miasta, by taką edukacją zajmowały się osoby mające jakieś osobiste zaburzenia czy też tendencje do rozwiązłości seksualnej, bo tego typu zachowania powinny być poddane terapii, a nie powinny być projektowane na dzieci, na młodzież. Bardzo często zdarza się, że właśnie osoby, które mają trudności z własną seksualnością, które sobie po prostu z nią nie radzą, na zasadzie mechanizmów obronnych dokonują projekcji czy racjonalizacji, żeby usprawiedliwić swoje własne, niewłaściwe zachowanie. Czasem rzeczywiście jest to jakiś interes materialny. Czasem rzeczywiście walka światopoglądowa, czyli negatywne ustosunkowanie do określonych religii i stąd chęć demoralizacji dzieci i młodzieży jako członków, na przykład członków Kościoła katolickiego. A więc bez względu na to, jaki właśnie cel towarzyszy wysiłkom, usiłowaniom demoralizacji i deprawacji ucznia, trzeba zarówno nauczycielom, jak i rodzicom przypominać i apelować o ich wrażliwość, empatię i troskę, o dobro małego człowieka.
Bardzo dziękuję.
Bo to jest prawdziwy cel. Bardzo o dobro.
Bardzo dziękuję pani profesor za komentarz. Myślę, że to też taki przyczynek będzie to tej większej może dbałości o to i takiego uszczelniania też szkoły, bo to przecież jeden z ważniejszych momentów w przygotowaniu się, w kształtowaniu postaw, właściwych postaw i w ogóle w kształtowaniu się człowieka. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem była pani profesor Urszula Dudziak, nauczyciel akademicki, specjalista wychowania do życia w rodzinie, koordynator zespołu ekspertów do spraw podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.